dzisiaj temat naszej katechezy, już paragraf drugi, ojciec, wyznanie wiary chrześcijańskiej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrześcijanie są ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ten temat chcemy dzisiaj też poruszyć. Znakiem tym wyrażamy naszą wiarę, wyrażamy również miłość do trzech osób Bożych, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Całe nasze życie to chodzenie przed obliczem Pana Boga. Kiedy rano wstajemy, uświadamiamy sobie, że wszelkie nasze poczynania dzieją się pod takim wnikliwym okiem Boga Wszechmogącego. A kiedy idziemy spać, dziękujemy Mu za wszelkie dobro, które uczyniliśmy wsparci Jego łaską. W imię więc Boże zaczynamy każdy dzień i go kończymy. Ten znak krzyża czynimy w ramach liturgii, ale i poza nią. Od wczesnego dzieciństwa aż do naszej starości. Kończąc nasze życie, chcielibyśmy mieć tyle siły i mocy, żeby właśnie ręką uczynić ten znak, żegnając się z tym światem. Kiedy czytamy księgi Pisma Świętego, i to różne, i te starotestamentalne, i te z Nowego Testamentu, Księga Wyjścia, jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Tu Mojżesz prosi Boga, aby był łaskawy dla ludu i by go prowadził, otaczał go płaszczem swojej przemożnej opieki. Ty jesteś Bogiem wiecznym, jedynym, niestworzonym, który co święta w Ojcu, Synu i Duchu. Stwórco stworzenia widzialnego i niewidzialnego, Ty jesteś Panem i Władcą. Uwiodłeś mnie swą pięknością, miłością Twoją mnie zraniłeś. Całego mnie przemieniłeś. Święty Paweł mówi, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, okrzepiajcie się na duchu, jednomyślcie, pokój zachowujcie. A Bóg miłości, pokoju, niech będzie z wami. Dzisiaj mówimy o Ojcu, ale to też taka świadomość tego właśnie, że wspominamy Trójcę Świętą. Tak jest i gdy mówimy o naszym credo, naszym wyznaniu wiary. Kiedy znaczymy siebie Krzyżem Świętym, najpierw odpowiadają wierni wierzę na trzykrotne pytanie, które wymaga od nich wyznania wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. To przy symbolu Chrztu Świętego. Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej. Chrześcijanie są ochrzczeni w imię, a nie w imiona Ojca, Syna i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec Wszechmogący i Jego jedyny Syn i Duch Święty, Trójca Święta. Tajemnica Trójcy Świętej jest więc tą centralną tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego, jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem pozostałych tajemnic wiary oraz światłem, która je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w hierarchii prawd wiary. Historia zbawienia nie jest niczym innym jak historią drogi i sposobu, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec i Syn Duch Święty objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi odwróconych od grzechu. W niniejszym paragrafie zostanie krótko wyłożone, w jaki sposób została objawiona tajemnica Trójcy Świętej, jak Kościół ogłaszał naukę wiary o tej tajemnicy i w końcu jak przez boskie posłanie Syna i Ducha Świętego Bóg Ojciec spełnia zamysł życzliwości stworzenia, odkupienia i uświęcenia. Ojcowie Kościoła rozróżniają teologię i ekonomię, określając pierwszym pojęciem tajemnicę wewnętrznego życia Boga Trójcy, a drugim wszystkie dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela swego życia. Przez ekonomię objawia się nam teologia i na odwrót. Teologia wyjaśnia całą ekonomię. Dzieła Boga objawiają, kim On jest w sobie samym i na odwrót. Tajemnica Jego wewnętrznego bytu oświeca rozumienie wszystkich Jego dzieł. Analogicznie jest również między osobami ludzkimi. Osoba ukazuje się w swoim działaniu, a im lepiej znamy osobę, tym lepiej rozumiemy jej działanie. Trójca jest tajemnicą wiary w sensie ścisłym, jedną z ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeśli nie są objawione przez Boga. Oczywiście Bóg zostawił pewne ślady swego trynitarnego bytu w swoim dziele, w dziele stworzenia i w swoim objawieniu w Starym Testamencie. Jednak wewnętrzność Jego bytu jako Trójcy Świętej stanowi tajemnicę niedostępną dla samego rozumu, a nawet dla wiary Izraela przed wcieleniem Syna Bożego i posłaniem Ducha Świętego. Więc kiedy wspominamy Trójcę Świętą, wracamy myślą do początków naszego życia. Wspomnieliśmy o tym sakramencie Chrztu Świętego, kiedy to kapłan, a potem nasi rodzice po raz pierwszy nakreślili na naszym czole znak krzyża. Odtąd z tym znakiem idziemy przez życie. Krzyż jest dla nas sztandarem tożsamości chrześcijańskiej. To on mówi nam, że nie jesteśmy sami w naszym codziennym zmaganiu. On zawsze prowadzi do zmartwychwstania. Idąc z Nim nie musimy się lękać, że nas przygniecie, bo razem z nami jest Trójca Święta, która pomaga nam w Jego dźwiganiu. Jest z nami Bóg Ojciec, który nas stworzył i nieustannie nam towarzyszy w naszym wspinaniu się na wyżyny świętości. On tłumaczy nam nasze jestem, nieraz może jakieś pełne napięcia i lęku. Człowiek jest zdolny do wielkich rzeczy, może wspiąć się na najbardziej zawrotne wyżyny, jakiegoś entuzjazmu, radości, ale w każdej chwili może spaść na dno zniechęcenia, rozpaczy, ogromnego bólu. Stanie się tak, jeśli odrzuci ster swego życia, którym jest krzyż Jezusa Chrystusa. To właśnie Syn Boga pierwszy otrzymał ten krzyż dla siebie, ucałował go i na nim zawisł jako Zbawiciel świata. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego dzisiaj Jezus chce nam powiedzieć: posłał mnie mój Ojciec na drogę Twego życia, nie bój się i nie lękaj. Zaufaj mi, bo nie ma takiej burzy, która by Cię nie pochłonęła, nie ma takiego krzyża, aby Cię przygniótł. Jestem Twoim bratem, nie pozwolę Ci zginąć. To, myślę, bardzo ważne dla nas. Tajemnica Trójcy Świętej zawsze będzie dla nas niezgłębiona, bo Boga nikt nigdy nie widział. Ważne jest nie tyle zrozumienie, co trwanie przy Bogu. Między naszą wyobraźnią a majestatem Boga istnieje ogromna przepaść. Jezus mówi: błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I tajemnicę życia Trójcy Świętej możemy zrozumieć tylko na kolanach, bo kiedy klękam, jestem jak kapliczka, przy której przysiada anioł, a w której mieszkasz ty. A ja, podobny do drżącego płomyka, opowiadam ci radości, kłopoty, a może i moje łzy. A więc zawierzamy siebie, nasze życie, nasze też i rodziny, działaniu Trójcy Świętej. Niech to właśnie Trójca Święta będzie dla nas wzorem budowania wspólnoty miłości. Słowa miłości, temat. Bóg Ojciec, do tego będziemy, prawda, nieraz wracali i przez te katechezy, które też proponujemy sobie, będziemy właśnie, tak jak wspomnieliśmy, teraz w tych paragrafach kolejnych próbowali wracać, próbowali też i pewne prawdy przedstawiać. Ojciec Święty kiedyś wypowiedział takie słowa: nowość nauki o Jezusie, o Ojcu, występuje na jaw, a gdy się ją porówna z tym, co wiemy o Bogu, jakoś z porównawczej historii religii, z dziejów myśli ludzkiej, do pojęcia Boga Stwórcy dochodzili wielcy filozofowie, przedchrześcijańscy i chrześcijańscy. Stary Testament posługuje się wprawdzie pojęciem Bożego Ojcostwa w odniesieniu do Jahwe, Boga jedynego, ale tytuł Ojca miał tam zakres taki bardzo ograniczony. Jahwe bowiem był Ojcem ludu wybranego, a w nim nadto jednostki szczególnie Bogu oddane uważały się za Jego dzieci. Tutaj możemy mówić o tych właśnie tekstach z ksiąg Starego Testamentu. To mówi Jahwe: synem moim pierworodnym jest Izrael. Mówię ci, wypuść mego syna, aby mi cześć oddawał. Tak wspominał Mojżesz. Faraon słuchał tych właśnie słów. Szczególna czułość znamionuje Jahwe jako ojca. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna mego wezwałem z Egiptu, a przecież ja uczyłem chodzić Efraima, w swe ramiona ich brałem, pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę, schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Bóg, Ojciec swego ludu, czekał na jego wzajemność, co tak wyraził. Powiedziałem sobie, jakże chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię. Myślałem, będziesz mnie wzywał, mój Ojcze, i nie odwrócisz się ode mnie. Bilans tych wszystkich oczekiwań był ujemny, skoro taką skargę wypowiada Bóg przez proroka. Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana, lecz skoro ja jestem ojciec, gdzie jest cześć moja, a skoro ja jestem panem, gdzież szacunek dla mnie? Gorzkie doświadczenia niewoli i wygnania wywołują też u proroka błagalne wołanie do Boga w imieniu pokutującego ludu. Gdzie twoja zazdrosna miłość i twoja potęga? Gdzie poruszenie twych uczuć, miłosierdzia twego nie powstrzymuj, proszę, boś ty naszym ojcem. Z czasem ta ogólna relacja Bożego Ojcostwa rozciągnęła się tak można powiedzieć, dwie drogi. Tutaj też nieraz trudne to było do przyjęcia, trudne dla narodu wybranego, dla Izraela. Pierwsza to od czasów Dawida Bóg nazywa siebie ojcem, władcy swego ludu Izraela, jak w Bożym imieniu oświadcza prorok Natan królowi Dawidowi. A ta droga prowadzi do Mesjasza, Syna Bożego. Druga w jakiś sposób czyni refleksję, doprowadziła do tego, że w szczególny sposób Boga zwali Ojcem ludzie wyjątkowo Mu oddani. Ci, którzy chcieli upodobnić się do Boga. Chociażby tak się modlił Syracydes: Panie Ojcze i Władco życia mojego, Panie Ojcze i Boże mojego życia. Taka świadomość człowieka pobożnego to bardzo ważny też i ślad dla nas. Jak czytamy w Księdze Mądrości, głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim. Bóg jest sprawiedliwy. Ten, który nazywa Go Ojcem, pragnie pełnić Jego wolę. I później następuje ten czas dobrej nowiny. Jezus, który mówi o swojej relacji do Ojca. I właśnie istotą dobrej nowiny to Jezusowe orędzie o Bogu. O Bogu jako Ojcy. Jezus mówi o tym, który miłuje. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Syna, tylko ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I temu, komu Syn zechce objawić. Całą więc taką naszą znajomość Boga Ojca zawdzięczamy objawieniu przez Syna. A Syn już w Ewangeliach używa określenia Ojciec mój, mówiąc o sobie podobnie jak Ojciec wasz w relacji do nas. Nauczając nas tej braterskiej modlitwy, Ojcze nasz, poprzedził ją wstępem: Wy zatem módlcie się. Wy zatem tak się módlcie. Natomiast nigdy nie modlił się razem z uczniami słowami Ojcze nasz. Obie, jak widać stąd, płaszczyzny relacji synowskiej są wyraźne, przez niego wyraźne i tutaj przez niego też rozgraniczone, pozostając nadal w takim bardzo bliskim związku ze sobą. To właśnie pozwoli świętemu Pawłowi na wprowadzenie własnego też pojęcia i terminu o naszej relacji z Bogiem, o tym przybranym synostwie. O ile właśnie Stary Testament tylko bezpośrednio wykazywał ojcowską opiekę Boga, mówił o tych, którzy są Mu szczególnie mili, o tyle kazanie na górze mówi nam o tym, jak bardzo osobiście roztacza opiekę Bóg nad każdym człowiekiem. Każdy człowiek słyszy tu Twój Ojciec, a kontakt z Bogiem ukazuje się jako taki bezpośredni. Wystarcza ten rodzaj bliskości z Bogiem człowieka zamkniętego w swojej izdebce. Porównać tu można to z tym starotestamentalnym, żywym odczuciem świętości Boga. Tamta sprawiała, iż Bóg był odczuwany jako nieskończenie odległy nawet przez ludzi wybranych. Widać to wymownie w scenie chociażby powołania świętego proroka Izajasza na proroka, kiedy dialog z Bogiem wymagał oczyszczenia warg przez serafiny płonącym węglem wziętym z ołtarza. Jezus, nie podważając tajemnicy prawdy o Bożej tej transcendencji, ukazuje swojego Ojca jako niewymownie bliskiego względem każdego człowieka, otwartego na Boże działanie, które dokonuje się w ukryciu niedostępnym dla innych. Bóg jest ojcowski nie tylko względem ludzi tak na Niego otwartych. Tu Stary Testament we wszystkich swoich trzech częściach przypominał zasadę Bożej sprawiedliwości. Odda każdemu według jego uczynków. Wykazuje niejednokrotnie, jakie doczesne dary spotykały ludzi. Tutaj więc bardzo ważne, byśmy też próbowali, gdy sięgamy po Pismo Święte, patrzeć na te relacje w duchu wiary, te relacje między Bogiem, między narodem wybranym, między tymi, którzy w szczególny sposób pragnęli tej bliskości z Bogiem, proroków, tych, których posyłał Bóg do narodu wybranego, tych, przez których objawiał też i swoje plany, tą ekonomię zbawienia. Troska Boga, troskę ojcowską Boga Jezus tutaj uwydatnia na przykładzie takich chociażby najbliższego, konkretnego życiowego życia, konkretnego człowieka, jego potrzeb. Jezus mówi o tym, jak bardzo Bóg nas kocha, o liliach polnych wspomniał, o ptakach podniebnych, a mówi, że wy jesteście i jakie one są piękne, prawda? Przypominamy sobie tą opowieść, tą perykopę, a mówi, wy jesteście znacznie ważniejsi od tego wszystkiego, co stworzone, od pięknych lilii polnych, od ptactwa podniebnego. Przecież Ojciec was niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale zaraz dodaje wniosek moralny wynikający z naszej relacji synowskiej. Starajcie się najpierw o Królestwo Boże, o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie darmo prośba przyjdź Królestwo Twoje weszła tutaj też i na drugim miejscu w modlitwie Ojcze Nasz. Człowiek po synowsku ma się angażować osobiście w rozwój Królestwa Bożego i w ten sposób wymagający od niego ryzyka. Ale i w tych sytuacjach, które byśmy nazywali granicznymi, Jezus zapewnia nas o stałej opiece Ojca. Nawet w sytuacji owiec między wilkami. Kiedy was wydadzą, taki fragment z Pisma Świętego, z księgi, z Ewangelii Świętego Mateusza, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie będziecie sami. Lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Nasza więc ufność znajduje oparcie nie tylko w dobroci Boga dostrzegalnej, tutaj może w zjawiskach naturalnych, w zjawiskach natury, ale tu to wszystko jakoś mówi o tym naszym powołaniu, o tym, że to Bóg powołał nas do życia. I powołał nas dla siebie. Tutaj dociera do nas, myślę, z taką dużą wyrazistością to, że zostaliśmy wezwani jako ci, którzy mogą mówić do Boga Ojcze, którzy mogą spodziewać się Jego ojcostwa, Jego opieki. Więc to wszystko, jak gdyby będziemy chcieli też sobie przez nasze katechezy uzmysławiać, że to Bóg, wzywanie Boga jako Ojca będzie dla nas tym nie tylko językiem wiary, który wskazuje na różnego rodzaju aspekty, że Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego, jest tym transcendentnym autorytetem, ale że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską, obejmującą wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona i w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej uwydatnia tą bliskość Pana Boga, to, że On jest obok mnie, bliskość między Bogiem, Jego stworzeniem. Język wiary, którym też posługujemy się, czy będziemy się posługiwali, czerpie więc z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to mówi także, że rodzice ziemscy są omylni, że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie też płci, nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest Bogiem. Przekracza także ludzkie ojcostwo, ludzkie macierzyństwo, chociaż jest ich początkiem i pewną miarą, pewnym naszym odniesieniem. Nikt nie jest ojcem jednak tak jak Bóg.